Nie wiem, nie zawsze myślę o tym, co śpiewam. Nie zawsze. Czasem słowa są tak głębokie w pieśni i są takie słowa, które kiedy rozmyślam o nich, myślę sobie, prawda to, czy nieprawda? Czy to dzieje się w moim życiu, czy to się nie dzieje w moim życiu? Przed chwileczką jedną z takich pieśni śpiewaliśmy. Jak pamiętacie w refrenie, kto pamięta, co śpiewał w refrenie tej pieśni? Wszystko daję Jezusowi, z Jego łaski pragnę żyć. Czy naprawdę wszystko daję Jezusowi? Czy naprawdę chcę żyć tylko i wyłącznie z Jego łaski? Zostawiam to pytanie otwarte. Myślę, że też i po dzisiejszym spotkaniu, po dzisiejszym zwiastowaniu, być może będziemy więcej rozumieć to, czego Bóg żąda od nas, co chce. I chyba nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, Bóg chce wszystkiego. Bóg chce wszystko. Pytanie tylko, czy jesteśmy gotowi wszystko oddać Jezusowi, by żyć z Jego łaski. Pozwólcie, bracia i siostry, że przeczytam bardzo znaną historię z Nowego Testamentu, którą pewnie wszyscy dobrze znamy, ale to dobrze, że czasem do rzeczy znanych możemy wracać, aby bliżej się przypatrywać temu, aby w jakiś sposób rozmyślać nad tym, co Bóg dzisiaj ma nam do powiedzenia. Jeśli macie Nowe Testamenty, zachęcam do tworzenia Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, będziemy czytać od początku, pierwszych 6 wersetów. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, pierwszych 6 wersetów. Kto nie zabrał Biblii z sobą, będzie miał tekst wyświetlony, abyśmy mogli wszyscy tekst oglądać. Jest tutaj mowa o Jezusie Chrystusie i ewangelista Łukasz powiedział tak. A podniósłszy oczy, ujrzał bogaczy, wrzucających swe dary do skarbnicy. Ujrzał też ubogą wdowę, wrzucającą tam 2 grosze. I rzekł, zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Albowiem oni wszyscy dorzucali do darów z tego, co im zbywa. Ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swe utrzymanie. A gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami, rzekł, przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono. Spodziewam się, że bardzo dobrze znamy tę historię. Jest przecież ona zanotowana przez 2 ewangelistów, dlatego że i Marek, ewangelista Marek pisał o tej sytuacji i tutaj z czytanego słowa Łukasz pisze o tej sytuacji. W innym miejscu apostoł Jan napisał, że wiele innych rzeczy dokonał Jezus i gdyby miały być spisane jedna po drugiej, to Jan powiada, mniemam, że i świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. I z pewnością, na pewno, z pewnością wiele historii dotyczących życia i cudów Jezusa nie zostało spisanych, dlatego tym bardziej winniśmy zwrócić uwagę na te, które zostały spisane. Na te, które zostały spisane i o których piszą ewangeliści. Jedną z właśnie z nich tych historii jest historia ubogiej wdowy, wrzucającej do skarbnicy 2 drobne monety. To jest tyle, jak mówi w innym przekładzie, co 1 grosz. Dlatego od tego momentu mówimy wdowi grosz. Na co przeważnie zwracamy uwagę, czytając taką historię? Oczywiście jestem pewny, że zwracamy uwagę na bohaterkę tej opowieści, choć ona z całą pewnością tak o sobie nie myślała. Była ubogą wdową i tak pozostawała, nawet i po tym, kiedy, jak to mówimy, w takim szczelistym akcie wiary i zaufania, jakiego dokonała tego dnia w świątyni Pana, w dalszym ciągu tkwiła, a przecież po tym heroicznym akcie jej życie się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło w jej życiu. Czy Bóg natychmiast odpłacił jej za ten czyn workiem pieniędzy, dlatego że złożyła jakąś ofiarę dla Pana? Czy w ogóle spodziewała się i liczyła na to, że Bóg ją ten czyn wynagrodzi? Oczywiście czasem to jest nasze myślenie, takie trochę kupieckie. Dam Bogu trochę, ale spodziewam się, że mi odpłaci. Złożę Bogu dziesięcinę, ale już następnego dnia oczekuję, że Pan Bóg ześle dla nas worek pieniędzy. No jak nie ześle, to wycofuję się z tego interesu. Niedobry interes przed Bogiem. Ale w tym fragmencie Bożego Słowa nie czytamy nic, aby Pan Bóg w jakiś sposób wynagrodził ten czyn tejże niewieście. Zastanawiamy się jednocześnie, jak można wrzucić do świątyni skarbonki wszystko, co się ma na swoje utrzymanie. Wyobrażamy to sobie? Wszystko to, co się ma na swoje utrzymanie. I pytanie brzmi, czy Jezus i od nas oczekuje podobnego zachowania? A jeśli mówimy, że nie, ja też powiadam, że nie, to czego miałaby nas nauczyć ta historia? Jakie lekcje płyną z tej historii? A inne pytanie brzmi tak. Czy Jezus interesuje się naszymi pieniędzmi, naszą ofiarnością? Czy On się tym interesuje? Tym, kto i ile wrzuca do skarbnicy świątyni? Pierwszy werset tej historii opisanej z kolei przez ewangelistę Marka brzmi tak. Potrafię go zacytować. Mowa jest oczywiście o Jezusie. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Jezus przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i myślę, że to jest chyba wystarczający dowód na to, że Jezus interesuje się i przypatruje się ofiarodawcom składającym dary w świątyni. Czy Jezus wszystko widział? Oczywiście, z pewnością Jezus wszystko widział. Bo nawet to, co jest zakryte przed oczami innych ludzi, a myślę tutaj o sumach wrzucających do skarbony, dla Jezusa jest jawne i wyraźnie dostrzegalne. Widział bogaczy wrzucających swoje znaczące ofiary, zauważył też ubogą wdowę rzucającą dwie drobne monety. Pomyślmy dzisiaj o owej wdowie. Los wdów Izraelu był nie do pozazdroszczenia. One naprawdę przeżywały ciężkie chwile, wiążąc, jak to dzisiaj mówimy, koniec z końcem. Często zdane na łaskę i niełaskę innych ludzi. Z całą pewnością była to grupa ludzi najbardziej ubogich. Dlatego też Pismo Święte wzywa do szczególnej opieki nad sierotami i wdowami. Czy w takiej sytuacji ktoś mógłby pomyśleć, że uboga wdowa może cokolwiek ofiarować swemu Panu, swemu Bogu? Jest kilka powodów, dla których owa wdowa mogłaby powstrzymać się od złożenia swojej ofiary. I po pierwsze, mogą to zauważyć, to nie ona ma pomagać innym, ale inni są zobowiązani do pomocy dla niej. Czyż nie należała do grupy osób, które same potrzebują finansowego wsparcia? Tak wielu myśli i tak wielu może przeczytać Bożym Słowem, że to jest wolą Bożą. Apostoł Jakub pisze tak. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. A więc po pierwsze moglibyśmy powiedzieć, że to nie ona ma pomagać, ale jej winna się pomoc ze strony innych ludzi. Po drugie, pomyślmy, czy te dwie drobne monety mogą przedstawiać jakąś realną różnicę w budżecie świątynnym. To przecież niezauważalna suma, bez której świątynia z całą pewnością mogłaby tak samo dobrze funkcjonować, jak i bez tej ofiary. I po trzecie, kiedy czytamy o świątyni, to czytamy o niej, że ona kapała złotem. Zbudowana z pięknych kamieni, ozdobiona licznymi klejnotami. Nawet i uczniowie, powiadając Jezusowi, szczycili się jej pięknem i bogactwem, mówiąc do Jezusa, nauczycielu, popatrz, co za kamienie, co za budowle. czy wobec istniejącego takiego bogactwa potrzebne są jeszcze jakieś ofiary? Tym bardziej ofiara ubogiej wdowy, czy to jest potrzebne? Dlaczego więc owa wdowa zdecydowała się, by wrzucić do skarbnicy ostatnie dwa pieniążki? Jako młody chłopak pracowałem przez całe lato w pewnej hurtowni warzyw. No, oczywiście, by mieć jakieś pieniądze na wyjazd do Warszawy, na studia. I nigdy nie zapomnę reakcji naszego magazyniera w tejże hurtowni, który nie stronił od alkoholu i często był pijany. I kiedyś ktoś, wykorzystując jego alkoholowe upojenie, ukradł mu dość pokaźną sumę pieniędzy. Następnego dnia, gdy się zorientował, że ktoś z pracowników musiał dokonać tej kradzieży, zawołał jedną z pracownic, dał jej kilka złotych z poleceniem, by poszła i kupiła dla całej załogi ciastka i kawę. A jego komentarz brzmiał tak: straciłem konia, to niech i stracę bicz. Tak często ludzie powiadają, prawda? Nie sądzę jednak, żeby ta niewiasta, ta biblijna wdowa w ten sposób myślała. By swojej desperacji mówiła podobnie jak ten magazynier: nie mam już wiele pieniędzy, nic mi nie pomogą, a więc rzucę je do skarbnicy świątyni. Często w naszej mentalności jest akurat odwrotnie. Jak nie mam za wiele, to tym bardziej powstrzymuję się, by to, co mam, zachować jedynie dla siebie. Czy to jest słuszne założenie? Bracia i siostry, jest jeszcze gorzej, gdy Bóg obdarowuje nas codziennym chlebem i stać nas na opłacenie wszystkich rachunków, zobowiązań i mam wszystko, co do życia mi jest potrzebne. Mam też pieniądze na swoje własne przyjemności i nie szczędzę, by je wydawać na to, na co przyjdzie mi ochota, a z jakichś powodów nie chcę wspomagać Kościoła, do którego należę. Czy to jest słuszna postawa? Kilka lat temu przyjęliśmy w naszym zborze zasadę, że wspomagamy zbór poprzez niedzielną kolektę, jaką przed chwileczką mieliśmy, jak również i przez deklaracje finansowe, czy też przez jakieś inne składane ofiary. I z tego miejsca jeszcze raz chciałbym podziękować za złożone ofiary w 2018 roku wszystkim braciom i siostrom. Mam nadzieję, że do każdego brata czy siostry, który składa ofiary, dotarł list z podziękowaniem za ubiegłoroczne zaangażowanie finansowe na rzecz naszego zboru. Ale przy okazji chciałbym wspomnieć, iż po pierwsze, bracia i siostry, naprawdę nie chodzi tu o wielkość sumy. Raczej chodzi o nasze nastawienie i serce, z jakim podchodzimy do sprawy składania Bogu naszych ofiar. Po drugie, możemy być tego pewni, że nawet wtedy, kiedy inni nie zauważą mojej ofiary, Bóg ją widzi. Amen? Amen. Ale możemy też być pewni, po trzecie, że nawet wtedy, kiedy nie składam ofiary, Bóg też to widzi, bo On wszystko widzi. Amen? Amen. W przeczytanej historii frapuje mnie myśl, że Jezus, tak jak niegdyś, tak i dzisiaj, siedzi naprzeciw skarbnicy i przypatruje się, jak lud wrzuca swoje ofiary. Czy mamy taką świadomość, że Bóg to dzisiaj też czyni? Frapuje mnie jeszcze inna myśl. Dlaczego Pan Jezus pochwala wdowę i jej skromną ofiarę składaną na rzecz świątyni, skoro wie, a Pan Bóg wie, że za niedługo z tej świątyni nie zostanie kamień na kamieniu? No bo czy warto finansować coś, co za chwilę będzie zniszczone? Czy nie powinien jej powstrzymać Pan Jezus i powiedzieć do tej niewiasty: hej, kobieto, zachowaj te pieniądze dla siebie. Z tej świątyni za moment nie pozostanie kamień na kamieniu. Z tego, co widzisz, zostanie tylko kupa gruzu. A Pana to popatrz, ta świątynia kapie złotem. Czy nie wystarczy? Może to grzech, że twoje pieniądze idą na mury i ozdoby świątyni. Czy Chrystus nie powinien tak powiedzieć? Natomiast nie dziwi mnie to, że Jezus powiedział do swoich uczniów: ta niewiasta wrzuciła więcej do skarbony niż wszyscy inni, którzy wrzucali. To mogło być zupełnie niezrozumiałe dla uczniów Jezusa. Czy Jezus jest sprawiedliwy w swojej ocenie? Pomyślmy o tym. czy Jezus jest sprawiedliwy w swojej ocenie, powiedzieć, że dwie drobne monety stanowiące jeden grosz to więcej niż znaczne sumy wrzucane przez innych? O co chodzi Jezusowi? Czy również będzie nas chwalił, jeśli ofiarujemy mu niewiele, znaczące środki pieniężne? Czy będzie stawiał mnie za wzór, jeśli będę ofiarował w myśl tej zasady, im mniej mu ofiaruję, tym lepiej on mnie doceni? Jak to dobrze, że Jezus wyjaśnia, iż inni wrzucali z tego, co im zbywało, a owa wdowa z ubóstwa swego wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. A tak nawiasem mówiąc, jeśli patrzymy na nasze życie, to chyba wydaje mi się, że niewiele nam zbywa, kiedy przyjdzie nam wydawać nasze wypłaty, prawda? Jeśli nam zbywają jakieś owe dwa grosze, to z pewnością nie te same, co drosze owej niewiasty. Bracia i siostry, lekcja z tej historii, jak sądzę, jest bardzo czytelna. Nie chodzi bowiem Bogu o wielkość ofiary, ale o same podejście do ofiarowania. Nie chodzi o to, ile kto daje, ale z jakim sercem daje. Jeśli to robi z przymusu, albo z żalem, albo tylko dlatego, by nie wypaść na tle innych ludzi jako człowiek skąpy, taka ofiara nie może się Bogu podobać. Może i wtedy słusznie, jeśli powstrzymuje się od swojej ofiary, jaką miałby i mógłby złożyć na Kościół Bożym. Apostoł Paweł napisał, te słowa znamy na pamięć, ochotnego dawcę Bóg miłuje. I w tym samym rozdziale napisał też, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie rządź będzie. Możemy powiedzieć na to amen? Ale to jest zachęta. Kto będzie skąpo siał, skąpo będzie rządź. Kto będzie obficie rządź, ma Bożą obietnicę, będzie obficie też, kto będzie obficie siał, będzie obficie też rządź. Chciałbym coś ważnego powiedzieć w związku z tym wersetem. Bracie, siostro, jeśli skarżysz się, że ci ciągle brak pieniędzy, pomyśl, może to jest sprawa skąpego siania. Może to jest sprawa skąpego siania. A kiedy z kolei nie narzekasz i wszystko układa się w miarę dobrze, a nie inwestujesz w Boże Królestwo, to wiedz, że możesz zostać bardzo rozczarowany, gdy przyjdziesz do wieczności, do Bożego Królestwa. Pan Jezus Chrystus powiada tak. Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Piękne słowo, piękne słowo. Ale powiesz, to słowo mnie nie dotyczy. Ja nie jestem bogaty. Kogo dzisiaj możemy nazwać bogatym człowiekiem? Z pewnością, gdybyśmy chcieli wymieniać ludzi, o których sądzimy, że są bogaci i faktycznie takimi są, to pewnie pomyślelibyśmy z pewnością inni, ale nie ja. Bowiem myślimy o ludziach bogatych, raczej o ludziach takich, którzy zarabiają kolosalne pieniądze. W Polsce to są prezesi banków, dyrektorzy dużych firm, członkowie rad nadzorczych w spółkach państwowych, biznesmeni, prywatna inicjatywa, posłowie, ministrowie w rządzie i tak dalej, i tak dalej. O takich ludziach myślimy, to są bogaci ludzie, chciałbym mieć te pieniądze, które oni mają. Kiedy jednak patrzymy na dane statystyczne, bracia i siostry, możemy przeżyć szok. Co one mówią? Mówią tak. Kiedy co miesiąc masz na rękę 2000 zł, posłuchajcie, jeśli co miesiąc masz na rękę 2000 zł, to jesteś w gronie 13% najbogatszych ludzi na świecie. 13% tylko ludzi ma około 2000 zł na miesiąc. 13%. Kiedy zarabiasz 4000, mieści się w przedziale 2% najbogatszych ludzi świata. 2% najbogatsi ludzie świata. Nie będę dzisiaj prosił, abyś podniósł rękę, kto zarabia ponad 4 tysiące i kto jest w tych 2% najbogatszych ludzi świata. Pomyślmy sami. Na świecie jest wiele krajów, którzy mieszkańcy muszą przeżyć jeden dzień za mniej niż $1 albo jeszcze i mniej. W Polsce zarabiamy przez jeden rok tyle, ile na przykład mieszkaniec Zimbabwe przez 23 lata. Przez 23 lata jakiś człowiek w Afryce musi pracować, aby zarobić to, co my zarabiamy tutaj w naszym kraju. To prawda, że wielu z nas w przeszłości doświadczało biedy. To prawda. Chodziliśmy w połatanych ubraniach, celowanych skarpetkach, w żelowanych butach po bracie. Są ludzie, którzy przeżyli straszliwy głód, a zupa z brukwi wydawała się rarytasem. Dla wielu z nas niegdyś rower, nie mówiąc już o samochodzie, był marzeniem nie do zrealizowania. Wycieczki do innych krajów, mój Boże, zagraniczne w czasy kojarzone były jedynie z zasłyszanych jakichś opowieści nielicznych szczęśliwców, którzy tam bywali albo z jakichś publikacji czy książek. Pamiętam nie tak dawne lata 60. ubiegłego wieku, kiedy wyprawa statkiem Batorem do Stanów Zjednoczonych naszej kościelnej delegacji Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego opisywana była nawet w naszym kościelnym czasopiśmie. Takie to było wydarzenie. Takie podróże to było coś nadzwyczajnego i z pewnością niecodziennego. Czasem cała wieś schodziła się, by posłuchać, jak to jest za tą wielką wodą. A dziś przeciętny Kowalski jedzie po świecie, nikt tego nawet nie zauważa. Czy coś zmieniło się od tamtych czasów? Ano się zmieniło. W 1995 roku miałem możliwość pojechać na chrześcijańską konferencję do Korei Południowej. Nie dlatego, że wtedy stać mnie byłoby zapłacić za ten przelot i pobyt w tym dalekim kraju, ale dlatego, że to inni zasponsorowali delegacją z biedniejszych krajów, by pokryć wszelkie koszty związane z taką wyprawą. I było nas tam może z przedstawicieli ponad 200 krajów świata. I tych bogatych, i tych biednych. Wiecie, na takich konferencjach z humorem mówiono, że przybyli na nią dwojacy goście. Wiecie, jacy to byli goście? Mówili o gościach miłych i o gościach drogich. My, Polacy, należeliśmy do tej grupy ludzi drogich, bo drogo kosztowała ich nasza obecność. Co mnie najbardziej wtedy zaszokowało w Korei? 95 rok. To, że na ulicach miast niemalże każdy przechodzień przy uchu trzymał jakąś takie małe pudełko i głośno rozmawiał jakby sam z sobą. Chodzi o komórkowe telefony, a wydawać by się mogło to tak niedawno, rok 95. W Polsce niewielu ludzi takie urządzenie posiadało, a jeszcze mniej miało świadomość, że coś w ogóle takiego istnieje. No a dzisiaj? Pokażcie mi kogoś w rodzinie, kto nie ma takiej komórki. Mama ma swoją komórkę, tata ma swoją komórkę, każde dziecko ma swoją komórkę, nawet jeden najmłodszy ma swoją komórkę. Albo inny przykład. Kiedyś w maleńkich mieszkaniach gnieździły się 3 pokolenia. Dziadkowie, rodzice, dzieci. Niektórzy z nas pamiętają takie czasy, tak? Pamiętacie takie czasy. A dziś wielu z nas mieszka w wspaniałych własnych domach, mieszkaniach, bogato wyposażonych w drogie meble, sprzęt, audio, telewizję, komputery itd., itd. Samochód, niegdyś wielkie marzenie, dziś jest czymś normalnym, nieodzownym narzędziem do pracy, do dojazdu do pracy. I czasem w rodzinie to tylko nie jest jeden samochód, czasem ich jest trochę więcej. Czy jesteśmy biedni? A jak myślimy, dlaczego mamy problem z imigrantami, którzy ryzykując życie, piechotą podążają w kierunku bogatej Europy? Na tym tle, bracia i siostry, o czym teraz mówimy, mam inne pytanie. Pomyślmy o tym pytaniu. Czy jesteśmy wdzięczni Bogu za to, co posiadamy? Czy jesteśmy wdzięczni Bogu za to, co posiadamy? I inne pytanie podobne. Czy potrafimy choć niewielką część tego, co posiadamy, ofiarować naszemu Bogu? Tu przypomina mi się pewne opowiadanie, być może już o tym kiedyś mówiłem, o ojcu, który zabrał swego małego synka do McDonalda. gdyż mały chciał, by ojciec mu kupił porcję dużych frytek. I kiedy już frytki znalazły się przed chłopcem, zaczął je łapczywie konsumować. Ojciec tylko z radością przyglądywał się, jaką to frajdę, jaką to dobrą rzecz, tak niewielkie frytki sprawił swemu synowi. Ale w pewnym momencie ojciec chciał wziąć jedną frytkę z tego talerza tego dziecka, a ten całą taczkę przysunął do siebie i wykrzyknął: to są moje frytki! Ojciec zrobił się bardzo przykro, bo przecież gdyby tylko syn chciał, mógłbym kupić 10 takich porcji frytek, a może i cały sklep McDonalda mógłby kupić, cały bar McDonalda. Czy tak mamy też traktować naszego Ojca Niebieskiego? Ja jestem świadomy, że On nie potrzebuje naszych pieniędzy. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Bóg nie potrzebuje Twoich pieniędzy. Bóg nie potrzebuje Twoich pieniędzy. On chce naszych serc gotowych, by okazać wdzięczność za to, co od Niego otrzymujemy. Być może czasem i ten czas, w którym my żyjemy, jest takim dla każdego z nas testem naszej wiary, taką próbą naszej wiary, którą Bóg zsyła na życie każdego chrześcijanina. Wierzę, że każdy chrześcijanin musi przejść swoją próbę wiary. W krajach komunistycznych, takich jak Chiny, Korea Północna, w wielu krajach afrykańskich, muzułmańskich, miliony chrześcijan przechodzą próbę wiary w cierpieniach, prześladowaniach, a ich wiara wydaje się być hartowana jak w piecu ognistym. Okazuje się jednak, że prześladowanie, tak jak cierpienie i ból, nie są tylko jedynym piecem Bożego doświadczenia. Apostoł Paweł kiedyś napisał takie dziwne zdanie i chciałbym je tutaj zacytować. Napisane ono jest w liście do Filipian, 4 rozdziale, werset 12. Paweł napisał tak: umiem żyć w obfitości. Ja też. Czy tak, naprawdę? Umiem żyć w obfitości. Wszędzie we wszystkim jestem wyćwiczonym. Umiem być nasyconym, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. A więc oprócz pieca cierpienia, Bóg chce doświadczać nas też w piecu materialnego powodzenia. Paweł umiał radzić sobie z obfitością, z powodzeniem, z dostatkiem. Czy podobnie i my potrafimy poradzić sobie w takim piecu Bożego doświadczenia? Śmiem twierdzić, że niewiele ludzi radzi sobie z takim piecem, z tego rodzaju doświadczeniem wiary. Kiedy spotyka nas cierpienie czy jakieś bolesne doświadczenie, wtedy szukamy Pana, to takie naturalne. Wtedy wołamy do Niego. Jesteśmy w stanie gorąco modlić się o to, aby Bóg wyrwał nas i zachował nas w tym ognistym piecu, tak jak niegdyś Szedracha, Meszacha i Abednego. I prawdą jest, jak śpiewamy w jednej pieśni, im większy ból, tym bliżej Bóg. Ludowe porzekadło też powiada, jak trwoga, to do Boga. Czy jednak tak samo gorliwie i tak samo gorąco wołamy do Boga, gdy przechodzimy próbę materialnego dostatku? Czy wtedy tak samo potrzebujemy Boga, jak w chwili prześladowania, niezawinionego cierpienia, biedy, choroby czy jakiegoś innego ciężkiego doświadczenia? Bracia i siostry, historia Izraela zapisana na kartach Pisma Świętego jasno dowodzi, iż w czasach ciężkich i trudnych, w czasach zniewolenia i pohańbienia lud Boży wołał do Pana, ale gdy tylko sytuacja się trochę poprawiła, gdy Bóg zmienił ich zły los, natychmiast zapominali o Nim, jakby nie był już więcej potrzebny. Odwracali się od Niego, czcząc inne bożki. I z całą pewnością lud Boży lepiej sobie radził w piecu ognia niż w piecu powodzenia i dobrobytu. Dziś bożek materializmu, bożek pieniądza ma się również zupełnie dobrze. Dlatego też mądry król, król Salomon, kiedy się modlił, prosił Boga w modlitwie takimi słowy. Przeczytam je. Salomon powiada: nienawiedź mnie ubóstwem, ani obdarz bogactwem, daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, aby będąc syty, nie zaparł się ciebie i rzekł: któż jest Pan, albo abym w nędzy nie zaczął kraść i nie znieważał imienia mego Boga. Bóg wielokrotnie przez swego sługę Mojżesza ostrzegał swój naród. Czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, 4 rozdziale takie słowa: a gdy Pan Twój Bóg wprowadzi Cię do ziemi, którą Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi przysiągł dać Tobie wraz z wszelkimi pięknymi miastami, których nie budowałeś, domy pełne dóbr, których nie gromadziłeś, wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł do syta, strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Możemy być zaskoczeni, czytając te księgi, ileż to razy Pan Bóg powiada do swego narodu: strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu Bogu swoim. I to ostrzeżenie nie jest tylko skierowane do Izraela. Ono jest tak samo istotne dla Izraela, jak jest istotne i ważne dla nas, dla mnie, dla ciebie, dla wszystkich innych ludzi. Nie mamy zahamowań, by pamiętać o Bogu wtedy, kiedy przychodzimy trudne czasy, próby wiary, ale to ostrzeżenie winno najgłośniej krzyczeć wtedy, gdy wszystko w miarę układa się dobrze, bo to jest próba naszej wiary. Apostoł Piotr napisał: weselcie się z tego, mimo że na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, aby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Niewłaściwą jest rzeczą, gdy określenie różnorakie doświadczenia użyte przez Piotra zawężamy jedynie do stanu cierpienia, prześladowania czy też innych gorzkich doświadczeń. Różnorakie to różnorakie. Różnorakie to różnorakie. To również doświadczenie, które kiedy dobrze nam się powodzi, a zapominam o Bogu i nie okazuję Mu wdzięczności. I to jest zdecydowanie trudniejsze doświadczenie, kiedy nie potrafimy dostrzec Bożego błogosławieństwa i serce staje się harde, serce staje się pyszne i nieczułe na Boży głos. Jestem pewny, że wszelkie doświadczenia, jakie przychodzą na nasze życie, mają jedno wielkie zadanie. Jak czytaliśmy, one mają sprawić, by wypróbowana wiara nasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Chrystus, Jezus Chrystus. Wiara przechodzi największą próbę nie w cierpieniu, ale w dobrobycie finansowym. Powodzeniu, jakie człowiek doświadcza. Ten piec najbardziej pali. Oby palił moje i twoje sumienie, bracie i siostro. Dlatego pytamy się dzisiaj nawzajem, w jakim piecu dzisiaj Bóg próbuje moją i twoją wiarę? Czy jest to ogień cierpienia, czy też przeciwnie, ogień powodzenia? Bez względu na to, w jakim miejscu się znajdujemy, apostoł Jakub stwierdza coś niezwykle istotnego. Pisze bowiem tak: błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Wieniec żywota obiecuje Bóg zwycięzcom w próbach i doświadczeniach. Wieniec dla tych, którzy wytrwają w próbach. I uboga wdowa zdała ten egzamin celująco. Celująco. Wierzę, że dla niej Bóg ma odłożony wspaniały wieniec chwały. Nie wiemy, Słowo Boże nie mówi nam, jak Pan Bóg wynagrodził to na ziemi, ten dar owej wdowy, ale widział ten dar. A wiecie, jeśli Pan Bóg widzi, nigdy nie zapomina. Jeśli Pan Bóg widzi, nigdy nie zapomina. I dlatego też ta wdowa z całą pewnością, jeśli nie otrzymała tego na ziemi, otrzyma wieniec chwały tam, kiedy spotka się swoim Bogiem. A co zaś z bogaczami? Nie chcę cytować dzisiaj tych licznych wersetów i miejsc Słowa Bożego mówiących o bogaczach i ich przyszłym losie, ale z całą pewnością wszystkie one brzmią jako ostrzeżenie. Choćby ten jeden z listu Jakuba, posłuchajcie. Jakub pisze: teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro ześniedziało, a śmieci świadczyć będzie przeciwko wam, i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadzicie skarby w dniach, które mają się ku końcowi. Biblia powiada, niczego na ten świat nie przynieśliśmy i niczego też nie wyniesiemy. Czy dopiero w końcówce naszego życia mamy uświadamiać sobie, że to, co nagromadziliśmy, nie ma żadnej wartości w obliczu wieczności, do której zdążamy? Wielką dumą dla żyjących w czasach Jezusa była przepiękna świątynia, zachwycająca swoją wielkością, swoim bogactwem świątynia jerozolimska. Ale tak jak przepowiedział Jezus Chrystus, wkrótce nie został z niej kamień na kamieniu. Jestem pewny, że to, co z taką gorliwością i trudem dzisiaj my zbieramy, my budujemy, za kilkadziesiąt lat nie będzie miało żadnej wartości. Przyjmijmy więc zatem radę Jezusa, który powiadał, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczeją i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie zniszczą i gdzie złodzieje nie podkopią i nie kradną. Albowiem, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. I pamiętajmy, że dla Boga liczy się choćby jeden kubek zimnej wody podany spragnionemu w imię Jezusa. Czy choćby dwa grosze, które nigdy nie utracą swojej nagrody. Dlatego też uczmy się dzisiaj o tej ubogiej wdowy. Nie tyle, ile mamy Panu ofiarować, ale jakim sercem powinniśmy to robić, by przyniosło to chwałę Bogu, a nam wiekuisty pożytek. Chciałbym, abyśmy się o to modlili. Powstańmy i zachęcam, byśmy dołączyli do modlitwy. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszą historię, która z jednej strony może i nas oskarża, może Boże też powoduje to, że nasze serce jest niepewne, ale dziękujemy Ci, Panie, że Ty dajesz nam szansę, abyśmy, Boże, też mogli zmienić nasze nastawienie do Ciebie, do Twojego Królestwa, do Twojego Kościoła, abyśmy mogli, Panie, też to, co czynimy, robić z gorącym sercem, otwartym sercem, tak jakby Tobie się to mogło podobać. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś przy nas, kiedy przechodzimy przez ogień cierpienia. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty w momencie, kiedy wołamy do Ciebie, nie pozostajesz głuchy, ale wyrywasz nas z każdej biedy. Dziękujemy Ci za to, Panie. I dziękujemy Ci, Panie, że choć wtedy możemy wołać do Ciebie, ale nie pozwól, aby nasze usta były zamknięte wtedy, kiedy dobrze nam się powodzi, kiedy wszystko układa się jak najlepiej z naszej strony. Panie, niech ten okres będzie tą świadomością, że Ty przeprowadzasz nas również przez ogień, przez doświadczenie powodzenia materialnego, Panie, tego finansowego powodzenia, które przeżywamy w naszym życiu. Dziękujemy Ci za nasz kraj. Ja Ci dziękuję osobiście, że te czasy, Panie, biedy już dawno minęły, Panie. I dziękuję Ci, że wprowadziłeś nas na jakiś nowy poziom, Panie. Że mieścisz nas często w takim małym procencie ludzi najbogatszych na świecie. Dzięki Ci za to, Panie. Ale pozwól nam, Panie, też, aby nasze życie i nasze serca nie były egoistyczne, abyśmy nie myśleli tylko i wyłącznie o sobie i zaspokajaniu własnych potrzeb, ale byśmy mogli też, Boże, pamiętać o ubogich, o wdowach, o sierotach, abyśmy mogli pamiętać o Twoim Kościele, bo Tobie się to podoba, Panie, kiedy też i możemy ofiarować nasze środki na Twój cel. Uchroń nas, Panie, przed wszelką krytyką. Uchroń nas, Panie, przed tym, abyśmy wymijali się z tego postanowienia Twojego, abyśmy w jakiś sposób mogli omijać też i Twoje nakazy i Twoje rozkazy. Daj nam czyste serce, tak jak serce tej ubogiej wdowy, abyśmy mogli z radością śpiewać wszystko daję Jezusowi i z Jego łaski tylko chcę żyć. Panie, uczyń to melodią w moim życiu. Uczyń to melodią w życiu moich braci i sióstr. O to Cię prosimy w imię Jezusa. Amen.